Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Uroczystość zesłania Ducha Świętego. Rok A. Z Dziejów Apostolskich. Wszyscy słyszymy, że oni w naszych językach mówią o jakichś wielkich dziełach Boga. Z psalmu 104. Gdy poślesz swe tchnienie, znowu zaczną powstawać, bo Ty możesz odnawiać oblicze ziemi. Z pierwszego listu do Koryntian. Bo przecież za sprawą jednego ducha my wszyscy otrzymaliśmy chrzest wszczepiający w jedno ciało i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powtórnie powiedział do nich: pokój wam. Jak mnie posłał Ojciec, tak również ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i rzekł im: przyjmijcie Ducha Świętego. Siostry i bracia, uroczystość zesłania Ducha Świętego kończy okres wielkanocny. Mija 50 dni od Paschy. Od tego doświadczenia dania potężnej łaski, uwolnienia, wyzwolenia, nowego życia, otwarcia zupełnie nowej perspektywy dla Izraela. Rok w rok święto Paschy to święto ominięcia śmierci. I właśnie w tę szczególną Paschę, szczególną dla Chrystusa i szczególną dla nas, którzy jesteśmy Jego ciałem, bo jesteśmy Kościołem Chrystusa, otwiera się zupełnie nowa, inna perspektywa. Jeszcze szersza. Niebo nam się otwiera. Chrystus, który wyprowadza nas ze śmierci, który uwalnia nas od każdego grzechu, który sprawia, że nasze życie naprawdę nabiera sensu na wieczność. Dzięki Pasrze Jezusa możemy spojrzeć na siebie samych i powiedzieć do siebie nawzajem: jesteś zbawiony, jesteś odkupiony. I zachęcać siebie, i to właśnie robiliśmy przez te 50 dni, by uwierzyć łasce, by uwierzyć miłości Ojca. I przez cały ten okres doświadczenie Żydów było skoncentrowane na błogosławieniu Boga za nowe życie, za możliwość zebrania plonów, owoców ziemi obiecanej, za nieustanne odnawianie przymierza. Bóg jest naszym Bogiem. To wybrzmiewało w szczególny sposób właśnie w Pięćdziesiątnicę, w te zielone święta. I apostołowie już po wniebowstąpieniu Jezusa zatrzymują się dalej w Wieczerniku i czekają na spełnienie obietnicy. Modlą się. Jest Maryja, są inni uczniowie. Spory tłum się tam znajduje. Trwają, jak napiszą Dzieje Apostolskie, chwilę wcześniej, jednomyślnie na wznoszeniu modlitwy ku Panu. Następuje wybór tego kolejnego dwunastego. Dołączony do grona apostolskiego zostaje Maciej. I nagle przychodzi dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Ojciec i Syn spełniają obietnicę, posyłają Ducha. Wszyscy znajdują się na tym samym miejscu. Bóg ich zgromadził i Bóg nie podzielił ich na tych bardziej i mniej wierzących, na tych, którzy bardziej się nadają do tego, by przyjąć łaskę, tylko każdy z nich został wypełniony Duchem. Znaki zwiastujące przyjście Ducha Świętego to był ten szum, były języki ognia, ale Duch Święty objawił się w trochę inny sposób. Zostali napełnieni Duchem, mówi czwarty werset drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich, i zaczęli mówić obcymi językami tak, jak im Duch pozwalał się wypowiadać. Ten dar języków udzielony apostołom i uczniom, wszystkim zgromadzonym w Wieczerniku, ma bardzo szczególne znaczenie. Jest po coś. Kolejny werset wyjaśnia, że w Jeruzalem zgromadzili się na święto Żydzi ze wszystkich zakątków. Tam święty Łukasz dokładnie opisuje mapę. Partowie, Medowie, Elamici, Mezopotamczycy, Judea, Kapadocja, Pont, Azja, Frygia, Pamfilia, Egipt, Libia, która należy do Cyreny, Rzym się pojawia, Kreteńczycy, Arabowie, Żydzi mieszkający na miejscu i wszyscy z rozmaitych diaspor przyjechali na święto. Ponieważ coś się wydarzyło, było słychać ten potężny wicher i może nawet jakiś płomień ognia uniósł się nad wieczernikiem, więc zgromadzili się na placu przed tym domem i zastanawiają się, co się dzieje. Nagle otwierają się drzwi, wybiega Piotr, wybiega pozostała jedenastka i zaczynają głosić dzieła Boga w rozmaitych językach, tak jak Duch pozwala mówić. Ogłaszają wielkie dzieła Boga. Jakieś wielkie dzieła Boga. I znakiem obecności Ducha Świętego jest właśnie to, że apostołowie, ci prości, niewykształceni ludzie, mówią w językach tych, którzy znajdują się teraz na placu. Pokonują pewną barierę. Bóg pokonuje barierę języka, a jednocześnie daje to doświadczenie szacunku, pragnienia ogłaszania Ewangelii w sposób jak najbardziej zrozumiały. Piotr i pozostali mogli mówić po grecku. Cały świat wtedy posługiwał się językiem greckim, znaczy cały świat basenu Morza Śródziemnego. A jednak apostołowie zaczynają głosić w poszczególnych językach, pokazując wyraźnie, jesteście dla nas ważni, jesteście ważni dla Chrystusa. Bóg was zna i my chcemy wam ogłosić, że Bóg spełnił swoje obietnice, Bóg jest wierny słowu, które wypowiedział. Bogu na was zależy. Nie przez przypadek autor Dziejów Apostolskich umieścił w tym spisie narodowości nacji przybyszów z Rzymu, czyli okupantów, pochodzących z narodu, który ciemięży w tym momencie Izraela. Odezwać się w języku wroga, głosić dobrą nowinę w języku wroga. Nie chodzi teraz o to poczucie wyższości. Znam twój język i teraz będę ci ogłaszał i teraz ty masz mnie słuchać, bo jestem lepszy od ciebie, bo stoję wyżej. Dzieje apostolskie wyraźnie pokazują, że działanie Ducha Świętego to działanie w kierunku jedności przez miłość i miłosierdzie. To ogłaszanie Ewangelii z połamaniem wszystkich barier, ze zniesieniem wszystkich barier, które człowiek między człowiekiem może postawić. Bo wszyscy apostołowie mają w głowie słowa Jezusa z ostatniej wieczerzy. Jak oni będą jedno, Ojcze, to świat uwierzy. Będą wypełniać moje przykazania, właściwie jedno przykazanie. Każdy z nich usłyszał bardzo wyraźnie, kochaj, kochaj. Reakcje na to słowo, na proklamowanie Ewangelii będą różne. Kilka tysięcy uwierzy, niektórzy będą twierdzić, że ci, którzy wyszli z wieczernika, są już pijani, choć to dopiero 9 rano. Ale Bogu to nie przeszkadza. Nie przeszkadzają Mu nasze opinie o Nim czy o świadkach Jego miłości. Co więcej, nas samych nie mogą zatrzymywać opinie innych, kiedy dajemy świadectwo o miłości Boga. Oczywiście, jesteśmy wezwani, po to przeżywamy te święta, po to modliliśmy się, przygotowywaliśmy się przez nowennę do tej uroczystości zesłania Ducha Świętego, by jak najlepiej, by jak najwierniej głosić Słowo, by nasze świadectwo było przejrzyste, klarowne, ale jednocześnie doświadczając naszych słabości i doświadczając miłosierdzia Boga, możemy być świadkami, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, że nie ma ludzi przegranych, nie ma wykreślonych, nie ma tych, którzy są wyrzuceni poza margines możliwości zbawienia. Dlatego właśnie nie trzeba nikomu zazdrościć łaski. Dlatego właśnie dzisiaj jest po raz kolejny dana nam przez Pana okazja, by zobaczyć, jakie jest moje miejsce w tej wspólnocie Kościoła. W Kościele słabym, grzesznym, a jednocześnie przenikniętym łaską Ducha Bożego. Kościele, od którego Bóg się nie odwraca, z którego nie rezygnuje. W Kościele, który ma być znakiem jedności i miłości. Dlatego my w nim jesteśmy. I ty, siostro i bracie, i ja. Dlatego też działanie Ducha Bożego w nas prowokuje do szczerości, nie ukrywania siebie, ale do szczerości. Wtedy jesteśmy wolni od tego, by być zazdrosnym, wtedy cieszymy się darem Boga i bliskością Pana w życiu naszych sióstr i braci. Całe nasze życie, wszystko w naszym życiu może być dziś po raz kolejny odsłonięte, by zstąpił na to Duch Boży. Nie wiem, na ile niecierpliwie czekaliśmy na tę uroczystość, na ile wytrwałe było nasze wołanie o łaskę Boga. Ale pewne jest to, że Bóg naprawdę po raz kolejny daje nam dziś okazję, byśmy byli wypełnieni błogosławieństwem, byśmy byli pełni Jego łaski, Jego radości. Nie da się ukryć, że pomagają nam w tym trochę te zniesione limity co do liczby uczestników liturgii. Jeden z biblistów podsumował to twierdzeniem: w Triduum Paschalne można było się spotkać tylko w 5 osób. Na zesłanie Ducha Świętego nie ma ograniczeń. Wydaje się, że Ewangelia w dość trudny do przyjęcia dla nas, ale jednak sposób niesamowity, niezwykły, wypełnia się na naszych oczach. Słowo jest żywe. Słowo Boga daje życie. I o tym nam mówi bardzo mocno psalm 104. Autor tego psalmu zachęca do błogosławienia Boga przez wszystkie 35 wersetów i gorąco polecam lekturę całości tekstu. My w liturgii usłyszymy werset 1, a potem 24, 29, 30, 31, 34. Zatrzymał mnie bardzo mocno ten 29 wers i 30. Jeśli odwrócisz swe oblicze, niepokój napełnia Twoje stworzenia. Jeśli odbierasz im tchnienie, padają i wracają do muł, z którego pochodzą. A gdy poślesz swe tchnienie, znowu zaczną powstawać, bo Ty możesz odnawiać oblicze ziemi. Gdy poślesz swoje tchnienie, znowu zaczną powstawać. Siostry i bracia, doskonale wiemy, że potrzeba nam tego tchnienia Bożego. Potrzeba nam życia. W 7 wersecie 2 rozdziału Księgi Rodzaju przeczytamy, że Bóg ukształtował człowieka z muł ziemi i tchnął w jego oblicze tchnienie życia. W ten sposób powstał człowiek jako istota żyjąca. Ten oddech, to tchnienie, ten duch, ruach, jest dla nas życiem. Dlatego psalmista mówi tak mocno: odwrócisz swe oblicze, to całe stworzenie jest niespokojne. Dlatego, o czym dobrze już wiecie, Żydzi modlili się codziennie, by nie znaleźć się poza zasięgiem wzroku Boga. Jeśli odbierasz im tchnienie, padają, nie mają w sobie życia. Ale kiedy posyłasz ducha, mogą powstawać. Pamiętamy na pewno też fragment Księgi Ezechiela, gdy prorok staje w środku doliny wypełnionej kośćmi. Zaczyna się modlić, prorokować, te kości łączą się ze sobą, oblekają się w ścięgna, w ciało, staje wojsko, ale nie ma w nich życia. I wtedy Bóg mówi: prorokuj do ducha, niech ten duch powieje, niech tchnie na zabitych, a powstaną do życia. I tak się właśnie wydarza. To jest nasze doświadczenie. Każdy sakrament pokuty to jest wejście w tę przestrzeń działania Ducha Świętego, w to nowe tchnienie, nowe życie. Wszystko zaczęło się od momentu chrztu. Dziś akurat, w niedzielę zesłania Ducha Świętego, będę z wieloma osobami, wśród których posługuję świadkiem, będę uczestnikiem uroczystości przyjęcia sakramentu chrztu świętego przez 15-letnią dziewczynę, która do tej pory jeszcze nie była w kościele w taki sposób, do jakiego my jesteśmy przyzwyczajeni. Ostatnie tygodnie, miesiące przygotowania do przyjęcia tego sakramentu, to rzeczywiście był czas uświadamiania sobie samemu i tym wszystkim, którzy jej towarzyszyli, jak bardzo Bóg chce dać nowe życie każdemu z nas. Jak bardzo Mu zależy na tym, byśmy żyli prawdziwie. Dlatego właśnie każdy z nas dziś może stanąć mocno na wyprostowanych nogach, podnieść głowę do góry i powiedzieć: Ojcze, potrzebuję na nowo Twojego tchnienia. Chcę być na nowo wypełniony Twoim duchem, bo chcę żyć. Chcę żyć prawdziwie. odsłaniam przed Tobą całe moje życie i proszę, niech zstąpi Twój duch, niech mnie odnowi, niech odnowi moje oblicze, moją twarz. Dzisiaj na pewno zabrzmi to słowo, które wypowiedział święty już Jan Paweł II na Placu Zwycięstwa. O tym zresztą usłyszeliśmy w liście pasterskim naszych biskupów kilka tygodni temu. Niech zstąpi duch Twój, niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Tą ziemią jest moje i Twoje życie. Tą ziemią jest nasze otoczenie, nasze środowisko, nasi bliscy. Tu Duch Boży chce się rozlać łaską. Nie chce, abyśmy trwali w śmierci, ale chce objawić życie dla nas, dla każdego z nas. Dlatego apostoł Paweł w pierwszym liście do mieszkańców Koryntu w 12 rozdziale powie tak mocno: Wszyscy otrzymaliśmy chrzest wszczepiający w jedno ciało za sprawą jednego ducha i wszyscy zostaliśmy napojeni tym duchem. Wszyscy. To napojenie w języku greckim może oznaczać nie tylko dać coś do wypicia albo kazać wypić, ale również nieustannie podlewać. W Apokalipsie przeczytamy, że można poić wszystkie narody grzechem, winem bałwochwalstwa i nierządu. Oskarżenie, które pojawiło się po wystąpieniu apostołów, mówiło o tym, że są upici młodym winem. Ale święty Paweł dzisiaj nam podpowiada, jesteśmy napojeni jednym duchem. Moc łaski. Moc, która nie obezwładnia, nie czyni bezwolnym człowieka, ale uruchamia do tego, by autentycznie głosić, by autentycznie świadczyć o miłości Boga, o Jego miłosierdziu. Dlatego sakrament chrztu i dlatego Eucharystia, do której znów jesteśmy tak mocno zaproszeni przez naszych pasterzy. Przecież każdy z nas ma w sobie ten głód. Głód słowa, głód chleba eucharystycznego. Byśmy byli jednym ciałem, by świat uwierzył, jak to usłyszeliśmy w ostatnich dniach Ewangelii, ostatniej wieczerzy, by świat uwierzył Bogu. Mamy kochać w jedności. Dlatego nie ma tu miejsca na zazdrość, na rywalizację, ale wzajemne podnoszenie się ku górze, odkrywanie, rozpoznawanie, poznawanie, trwanie w przyjaźni i miłości z Bogiem i ze wspólnotą, z Kościołem. I właśnie takie tchnienie łaski, to tchnienie miłości Ojca jest doświadczeniem apostołów w tym fragmencie Ewangelii, który dzisiaj słyszymy. To pierwsze zesłanie Ducha Świętego, małe zesłanie Ducha Świętego, jak niektórzy nazywają. Ewangelia Jana, 20 rozdział, wersety między 19 a 23. Dzień zmartwychwstania, wieczór tego dnia. Drzwi zamknięte, bo się wszyscy boją, bo drżą, bo są w żałobie. Wchodzi Jezus i odzywa się: pokój wam. Składa ich w całość. Daje im nowe serce, nowego ducha. Pokazuje nową perspektywę życia. Zaprasza ich do życia. Mówi o swoim życiu. Przekonuje ich o tej miłości, która daje życie. O miłosierdziu, które ich rodzi na nowo. Jeszcze do tego udowadnia, pokazując ręce i bok, że to On. Rany były dowodem na sądzie. One świadczą, że to jest ten sam Chrystus. Nie mogą mieć wątpliwości, że ktoś się podszył pod Jezusa. Prawda męki i śmierci. Zresztą w zwyczaju przebiegu procesów sądowych była znana publiczna obdukcja ran jako identyfikacja pokrzywdzonego i świadectwo wobec krzywdziciela. Tyle, że Jezus, kiedy pokazuje rany, kiedy odsłania te swoje zranienia, nie robi tego, by oskarżać. On potwierdza proroctwo Izajasza, który w 53 rozdziale w pieśni o słudze Pana napisze: Jego rany są naszym uzdrowieniem. To ten Jezus. I zaraz po objawieniu, po pokazaniu swoich zranień mówi: jak Ojciec mnie posłał, tak również ja was posyłam. Zraniliście mnie, to prawda. Odwróciliście się ode mnie, to prawda. Zostawiliście mnie, rozproszyliście się, to prawda. ja was posyłam. Weźcie miłosierdzie, weźcie ducha łaski, ducha życia i dawajcie go innym. Tchnął na nich. Każdy z nich potrzebował uwolnienia od lęku. Każdy z nich potrzebował tego doświadczenia, nowej szansy, nowego życia. Każdy z nas tego nieustannie potrzebuje. Chrystus powtórzył ten gest Boga Ojca z początków Księgi Rodzaju właśnie po to, by to nowe życie objawiło się w obecności Ducha Świętego i by dzięki nowemu życiu dać innym możliwość rozdawania przebaczenia. Otrzymałeś przebaczenie, przebaczaj. Doświadczyłeś miłosierdzia, bądź miłosierny. Okazuj miłosierdzie. Zgłoszeniem Ewangelii jest nierozerwalne rozdawanie miłosierdzia. Przebaczenie współistniejące z decyzją wiary w zbawienie w Chrystusie. Tym jest Kościół. Przestrzeń otwarta dla każdego grzesznika. Przestrzeń otwarta dla wszystkich. Miejsce dla wszystkich, którym głosi się odkupienie przez krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa i daje się absolutną, całkowitą wolność od wszystkich grzechów. Bo ten Jezus umarły i zmartwychwstały za nas przyjął śmierć i dla każdego z nas powstał z martwych. To słowo tchnienie w języku greckim oznacza również nowe rodzenie, wydawanie na świat. Danie szansy, by coś urosło, by coś się mogło rozwinąć. Mówimy o tym, że uroczystość zesłania Ducha Świętego kończy okres wielkanocny. To prawda, ale jednocześnie to jest nowe otwarcie łaski, nowe otwarcie kolejnych szans, by żyć, by zaświadczyć o miłości i miłosierdziu naszego Boga i ucieszyć się, że nasze siostry i nasi bracia w Kościele mogą doświadczyć tej samej radości, że każdy z nas jest wezwany, jest posłany, by mówić, że Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Niech nam nie zabraknie odwagi, niech nam nie zabraknie tej łaski. Amen.
Słowo o słowie.